powiedzmy sobie dobrze.
Iwona Dębska, dzień dobry, witam w niedzielny poranek w towarzystwie pana Michała Malinowskiego, dietetyka i psychologa. Dzień dobry, panie Michale.
Dzień dobry.
Dzisiaj temat, który no pewnie niejednemu spędza sen z oczu. Jak żyć długo, długo i w dobrym zdrowiu?
No właśnie, chyba ważniejsze to jak żyć w dobrym zdrowiu niż długo. No ale to, myślę, bardzo ważny temat i taki na czasie.
Na czasie, zwłaszcza, że też pokazało się na rynku kilka publikacji. W streamingu można znaleźć filmy, które próbują pokazać, w jaki sposób żyją ludzie w tych tak zwanych niebieskich strefach. Więc pewnie wszystkim nam zależy, żeby jakość naszego życia była naprawdę na dobrym poziomie, mimo upływającego wieku i mimo tego, że organizm ma swoje ograniczenia i zwyczajnie się starzeje.
Jasne, natomiast też, co dla mnie jest bardzo istotne, to, żebyśmy rozmawiali o tej jakości i o długowieczności z perspektywy naszej wiedzy i nauki. Bo niestety ta długowieczność no, przez lata, nawet przez setki lat została troszkę tak zbrukana przez znachorów, jak i specjalistów, twórców eliksirów i jeszcze Bóg wie czego, co by miało tą naszą długość życia w nieskończoność rozciągać.
A potem bogów internetowych?
No właśnie. I to troszkę idzie w stronę takiego sekciarstwa, w stronę jakiejś takiej religii. Chodzi o to, żeby spojrzeć na to tak poznawczo, poukładać to i spróbować odczarować troszkę tą długowieczność, żeby nie myśleć właśnie o niej w kategoriach eliksirów, tylko w kategoriach własnej sprawczości, czyli tego, co możemy zrobić, żeby ta długowieczność no, była razem z nami i żeby ta jakość życia była jak najlepsza, jak najdłużej.
A wie pan, panie Michale, że w dalszym ciągu są osoby, które chodzą do szeptuchy na przykład?
No,
czy do znachora?
No.
Więc mamy XXI wiek, nauka posuwa się do przodu, ale chyba to wynika z psychiki, że my lubimy wierzyć w czary, w cuda, w gusła, że jest to nam w jakiś sposób potrzebne do życia.
No na pewno.
Przynajmniej części z nas.
Tak, i to podobna jest perspektywa związana z dietą i z naszymi wyborami żywieniowymi. To współczesne badania dają nam tak wiele pięknych odpowiedzi, których wcześniej nie znaliśmy. Natomiast my ciągle łudzimy się, że istnieje jakiś jeden składnik albo jakiś jeden guru, który nas przeprowadzi na tą prawdziwą stronę mocy. I tak to jest.
Panie Michale, recepta wydaje się prosta na długowieczność. Odżywiać się zdrowo, nie stresować, uprawiać sport, właściwie nawet ruszać się po prostu i co? Wystarczy. Ale jeszcze do tego wszystkiego jest genetyka. I pytanie, jak ona się ma do tych składowych.
Można powiedzieć, że długowieczność jednak nie jest dziełem przypadku i nie jest też dziełem genów. Oczywiście one mają w jakimś tam stopniu wpływ na to, ale tak patrząc statystycznie, to jednak długowieczność jest sumą naszych codziennych wyborów. I to one później decydują o tym, jak to nasze życie wygląda i ile trwa. Natomiast no, my też bardzo mocno skupiamy się na tym, żeby myśleć o długości życia, żeby starać się przedłużać nieskończoność i to zazwyczaj nam oferują właśnie znachorzy i te eliksiry. Natomiast tak naprawdę nie o to chodzi. I tutaj jest piękny przykład z greckich mitów, kiedy można się odwołać właśnie do mitu o Titonosie, którego ukochana wyprosiła o Zeusa dla niego wieczność, natomiast zapomniała poprosić o wieczną młodość. W związku z tym ten Titonos żył wiecznie, ale robił się coraz mniejszy i de facto skończył jako świerszcz taki zasuszony. Więc nie chodzi o to, żeby iść w stronę właśnie takiej długowieczności i starać się przedłużać to życie do 120-150 lat. Na to dzisiaj jakby nie mamy wpływu. Kiedyś rozmawialiśmy, pewnie dawno temu, o takiej książce profesora Sinclaira Jak żyć długo i on odwoływał się tam do eksperymentu związanego z klonowaniem. I mówił o tym, że skoro jesteśmy w stanie z naszej pojedynczej komórki wyklonować nowe życie, tak? Czyli odwoływał się na przykład do tej owieczki Doli, to oznacza, że nasza każda komórka posiada potencjał do tego, żeby jakby odrodzić się na nowo. I on uważa, że medycyna czy też nauka powinna iść w tą stronę, żeby odkryć tą możliwość odświeżania się tych komórek rodzenia na nowo i żeby w ten sposób tą naszą wieczną młodość zachować. Natomiast to jest jakaś taka bardzo, bardzo odległa przyszłość, na którą de facto dzisiaj nie mamy wpływu.
No tak, panie Michale, ale ta wieczna młodość, żebyśmy też uporządkowali to pojęcie, bo nie chodzi o to, żeby poddawać się zabiegom, operacjom plastycznym. Nie o taką młodość nam chodzi, tak? Oczywiście, no, miło jest dobrze wyglądać, ale myślę, że naturalnymi środkami również można ten proces spowalniać. Niekoniecznie musi być to skalpel chirurgiczny.
Tak, to znaczy... Wydaje się, że to nasze życie jest tak zaprogramowane, że pewne zmiany będą następowały z każdym dniem. Natomiast my mamy olbrzymi wpływ na to, w jakim tempie to się będzie działało. I jak spojrzymy sobie na to, co tak naprawdę wpływa na długość naszego życia, to się okaże, że mamy cztery główne choroby, które maksymalnie skracają i ograniczają jakość naszego życia. Tak jak ostatnio rozmawialiśmy o zaburzeniach lipidowych, to tam wspomnieliśmy o tym, że główną przyczyną zgonów jest tak naprawdę choroba niedokrwienna serca, czy też miażdżyca, czy też wszystkie te problemy związane z naszym sercem i z układem krwionośnym. I to jest ponad 50%, więc to jest jedna z tych czterech chorób. Druga to jest oczywiście cukrzyca. Cukrzyca rujnuje nasze zdrowie i nie pozwala nam zachować ani długiego życia, ani życia dobrej jakości. Trzecia to są jakieś choroby neurodegeneratywne, jeżeli chodzi o naszą głowę. To jest...
Kolejny czynnik.
Tak, kolejny czynnik. No i oczywiście nie możemy zapominać o chorobach nowotworowych. I to są te główne powody, natomiast na wiele rzeczy po prostu mamy wpływ. I mamy na to po prostu niezaprzeczalne dowody.
No dobrze, ale na te czynniki, o których pan powiedział, również mamy wpływ. No na cukrzycę choćby.
No tak.
Przecież cukrzyca drugiego typu bierze się z niewłaściwego stylu życia.
No,
bardzo często.
Tak jest, ale zobaczmy, że współczesna medycyna jakby wyznacza pewne kryteria, jeżeli chodzi o cukrzycę. Czyli patrząc na diagnozę i na następnie na sposób naszego leczenia i traktowania, to sprawa wygląda tak, że cukrzyca to jest moment, kiedy w dwukrotnym badaniu poziom glukozy nadczo będzie powyżej 125 jednostek. Czyli jeżeli wyjdzie nam dwa razy 126, to oznacza, że mamy cukrzycę. W związku z tym dopiero wtedy nasza medycyna zacznie się nami zajmować, prawda? Czyli będziemy chorzy metabolicznie, w związku z tym rozpocznie się proces leczenia. Natomiast z czym ja się bardzo często spotykam, że na przykład przychodzi do mnie do gabinetu młody człowiek, lat 40, pokazuje badania i mówi, no na szczęście nie mam jeszcze cukrzycy. Byłem u lekarza i lekarz powiedział, że no nie jest to jeszcze cukrzyca. Natomiast patrzymy na te badania. Pierwszy odczyt 123, drugi odczyt 124. Czyli zobaczmy, on no właściwie tą cukrzycę już ma. Natomiast z punktu widzenia dzisiejszej medycyny, on jest ciągle zdrowy lub ma stan przedcukrzycowy, więc ewentualnie dostanie metforminę i pani doktor jeszcze tam zaleci jakieś dodatkowe rzeczy, ale chodzi o to, żeby nie iść w tą stronę, to znaczy...
Nie cieszyć się takim pozornym szczęściem, tak? Że jeszcze tak. Gdzieś jestem tutaj na granicy, więc mogę sobie pofolgować.
Oczywiście, chodzi o to, że zapobieganie chorobom jest dużo skuteczniejsze z punktu widzenia naszego zdrowia, jakości życia i długości życia niż leczenie. Więc z punktu widzenia długowieczności właśnie o to chodzi, żeby skupić się na tym, żeby ta choroba nie wystąpiła.
A czy na tym poziomie, panie Michale, o którym w tej chwili rozmawiamy, czyli tych parametrach cukrzycowych, jeszcze sami możemy coś zrobić?
Jasne, właśnie o to chodzi.
Nie jesteśmy skazani, tak, na branie insuliny.
Oczywiście, zmieniając styl naszego życia, pracując nad masą mięśniową, czyli nad tym, co de facto odpowiada za spalanie glukozy, dbając o odpowiedni poziom aktywności fizycznej, zmieniając swój sposób odżywiania, dbając o jakość naszego snu, jesteśmy w dużej mierze zapobiec temu, żeby w ogóle ta cukrzyca wystąpiła i tak naprawdę to wszystko zależy od nas, czy będziemy zarządzali swoim zdrowiem, czy będziemy zarządzali swoją chorobą. Drugi taki, myślę, że najlepszy przykład, to jest rozwój medycyny z punktu widzenia na przykład nowotworów płuc. I zobaczmy, że jeżeli chodzi o to, co udało się zrobić w tej kwestii, to niezaprzeczalne jest to, że największy wpływ na te nowotwory było to, że ludzie przestali palić. I to w dużej mierze decyduje o tym, że potrafimy lepiej żyć i dłużej, prawda? niż najlepsza jakaś terapia nowotworowa.
Rzeczywiście świadomość jest ogromna. Wystarczy pooglądać filmy z lat 80. czy 70. polskie filmy, gdzie wszyscy kopcą, przepraszam za określenie, tak, w gabinetach i bierni palacze wdychają ten dym. Natomiast rzeczywiście jest znacznie lepiej.
Tak.
I to jest świadectwem, że jednak nauka, czy też zdrowa reklama, czy przede wszystkim profilaktyka działa.
Tak, ale zobaczmy, że nawet od tych lat 60. nasza medycyna nie posunęła się w jakimś takim drastycznym stopniu, żebyśmy mogli jakoś lepiej traktować zaawansowaną chorobę nowotworową płuc, prawda? Natomiast nic tak nie obniżyło śmiertelności z tego powodu, jak po prostu rzucanie palenia i to, że palenie przestało być modne i przestało być promowane.
No niestety teraz weszliśmy w erę e-papierosów. To jest bardzo modne i też złudzenia, że jest to tak zwane zdrowsze palenie, no absolutnie nie należy trzymać się tej tezy.
No tak, a jeżeli jeszcze z tego tygodnia temat, prawda, pomyślimy sobie o tych małpkach z alkoholem, które są ukryte w tych plastikowych...
To jest nieprawdopodobne, panie Michale.
...kolorowych...
Tubki tak zwane, tak? Tubki z alkoholem.
No to zobaczmy, w którą stronę idziemy, prawda? Wiadomo, że alkohol jest trucizną, a próbujemy go promować jako musy owocowe w plastikowych tubkach z zakrętkami. Jesteśmy prekursorem, jeżeli chodzi o sprzedaż gotowych koktajli w tubkach, niczym musy dla dzieci. No,
no nic, kreatywność ludzka nie zna granic, ale chyba nie o ten kierunek nam chodzi.
No tak, więc wracając do tej naszej długości i jakości życia, to też trzeba jasno powiedzieć, że troszkę to nasze myślenie o tym, jak się rozwija nasza medycyna, zostało skrzywione przez takie wnioskowanie statystyczne. Dlatego, że jak popatrzymy na współczynnik umieralności w ciągu ostatnich 100 lat i to można znaleźć sobie takie bardzo ciekawe graficzne przedstawienie, które to pokazuje w radiu, trudniej to pokazać, ale tam jasno widać, że ta krzywa jest bardzo opadająca. To znaczy, że ona idzie tak w dół. Jeżeli weźmiemy rok 1900 i 2025, to ta krzywa ewidentnie idzie w dół. Natomiast statystycy postanowili troszkę pomajstrować przy tej krzywej i postanowili od tej krzywej odjąć choroby, które wcześniej nas dziesiątkowały, czyli choroby zakaźne. Czyli w momencie, kiedy pojawiły się antybiotyki, nasze choroby zakaźne, które wcześniej nas dziesiątkowały, przestały być dla nas śmiertelne. I w związku z tym okazało się, że ta krzywa zaczęła przypominać linię płaską, co oznacza, że antybiotyki były takim game changerem i wyrzuciły z naszych statystyk śmiertelności choroby zakaźne. Natomiast jeżeli popatrzymy na krzywą umieralności bez tych chorób zakaźnych, to my właściwie od 100 lat jesteśmy na tym samym poziomie. Więc chodzi o to, że medycyna idzie w stronę ratowania naszego życia, idzie w stronę i świetnie sobie z tym radzi. Tym, żeby nam pomagać w sytuacjach kryzysowych. Jak już pojawi się ta choroba i świetnie sobie jakoś z tym daje radę. Natomiast jeżeli chodzi o profilaktykę, jeżeli chodzi o zapobieganie, to tutaj jest jeszcze wiele do zrobienia. Natomiast to właśnie te czynniki decydują o jakości i o tym, jak wygląda to nasze życie.
Dlatego bardzo dobrze, że łączymy coraz częściej jednak naukę medyczną z dietetyką. Wiem, że też na studiach troszkę szerszy program dotyczący dietetyki się pojawił, bo często lekarze nie mają dostatecznej wiedzy.
No to prawda, ale myślę, że do dzisiaj jest tak, że ta dietetyka raczej na medycznych uczelniach raczej skupia się na znowu takiej dietoterapii, czyli na zastosowaniu jakiegoś specjalnego sposobu odżywiania.
Danej chorobie.
Danej
tak?
chorobie, mhm. prawda? Natomiast tutaj raczej nikt nie uczy tego, jak powinno wyglądać takie nasze odżywianie z punktu widzenia naszego zdrowia. Czyli tego, żeby właśnie nie wystąpiły te choroby. Raczej uczą nas, jak powinna wyglądać na przykład dieta w cukrzycy, ale niekoniecznie jak powinna wyglądać dieta, żeby ta cukrzyca nie wystąpiła i tak dalej. Natomiast mówiąc też o naszym zdrowiu i o tej długowieczności, nie należy i nie można zapomnieć, szczególnie jako psycholog to powiem, o naszym zdrowiu emocjonalnym i psychicznym. Prawda? To znaczy, to jest jeden z tych elementów, o które również musimy bardzo zadbać.
No tak, ale wydaje się, że to jest najtrudniejsze zadanie, no bo wystarczy wyjść, a propos ruchu na przykład, wyjść na dwór i pobiegać, czy pospacerować, wsiąść na rower. Natomiast z psychiką nie ma takich prostych mechanizmów.
No nie ma, ale też na przykład wiemy, że ta aktywność fizyczna pozwala nam lepiej się czuć, prawda? Wiemy o tym, że dobry sposób odżywiania, że kontakty społeczne. No jakby jest szereg rzeczy, o które możemy świadomie zadbać po to, żeby te nasze zdrowie emocjonalne, to nasze zdrowie psychiczne było jak najwyższym poziomie. Bo z drugiej strony mamy, no, można nazwać pogoń za zdrowiem i za tą długowiecznością. Natomiast no, co nam da długowieczność, jeżeli będziemy w tak słabej kondycji psychicznej, prawda? To wtedy nic już nie cieszy. Więc chodzi o to, że to nasze zdrowie i myślenie musi być właściwie w każdym elemencie naszego zdrowia.
No i też jest to bezkosztowe, bo wyjście z domu niewiele kosztuje, no może trochę wysiłku. Kontakty społeczne, jak mamy dobre i o nie dbamy również. Sama przyjemność i samo dobrodziejstwo. Wystarczy tylko, tak jak pan mówi i często podkreśla, zmienić nawyki, pamiętać o tym, że to nie szybkie rozwiązania, czyli na przykład bierzemy środki, które są teraz bardzo popularne, o których mówimy, na spadek masy ciała, bo to też ma krótki ląd, tak bym powiedziała.
No, to prawda. Ja pamiętam kiedyś, miałem taki wykład dla młodych ludzi i mówiłem im o tym, że nasze zdrowie psychiczne wbrew pozorom zaczyna się na końcu naszego widelca. I takie po prostu są fakty. I nasz mózg, jeżeli potraktujemy go troszkę tak na zasadzie organu, który również działa, on również potrzebuje tych związków, które dadzą mu witalność, pozwolą mu się rozwijać, będą wpływały na tą neuroplastyczność i pozwolą mu dobrze funkcjonować. Więc jeżeli my już na samym początku zaczynamy się słabiej odżywiać, no to trudno później nie połączyć to z tym, że po prostu słabiej się czujemy psychicznie. To jest też jakiś taki wspólny punkt moich spotkań z młodymi ludźmi już później w gabinecie. Szczególnie jeżeli trafiają do mnie jakieś dziewczyny młode, 15-16-letnie, z jakimś początkiem zaburzeń odżywiania, to najczęściej jakby ten przebieg tego wszystkiego zaczyna się gdzieś od rezygnacji z czegoś, jeżeli chodzi o taką wybiórczość w sposobie odżywiania, próby przejścia na jakąś taką dietę, słabszego samopoczucia, spadku w ogóle apetytu. I to wszystko tak wzajemnie się nakręca, że później pojawiają się spore problemy psychiczne. W związku z tym dzisiaj też jedną z takich nauk, która bardzo prężnie się rozwija i myślę, że to zawojuje niedługo rynek naszego zdrowia psychicznego. Jest po prostu nutripsychiatria, czy też psychiatria odżywcza, czyli jak bardzo to, jak się odżywiamy, wpływa na nasze zdrowie.
I na pewno niejedną rozmowę poświęcimy nutripsychiatrii. No i tak, na zakończenie, panie Michale, o ruchu jeszcze coś, tak?
No właśnie, zapomnieliśmy o tym powiedzieć, właściwie o tej kolejnej składowej, czyli rozmawialiśmy właściwie o zdrowiu, chwilę mówiliśmy, napomknęliśmy o zdrowiu psychicznym, natomiast nie wspomnieliśmy o aktywności fizycznej. Chciałem powiedzieć, że z punktu widzenia współczesnej nauki, badań i tego wszystkiego, co udało nam się dowiedzieć w ostatnim czasie, wynika, że aktywność fizyczna jest po prostu niezaprzeczalnym, najważniejszym elementem naszego zdrowia i długowieczności. Więc gdybyśmy o tym zapomnieli, to bym nie mógł zasnąć w nocy. Więc chciałem powiedzieć, że moja perspektywa, która też kiedyś była głównie skupiona na sposobie odżywiania, jeżeli chodzi o zdrowie, została zmieniona. I ja aktualnie jakby nie wyobrażam sobie zdrowia, które łączy odżywianie, ale również aktywności fizycznej jako po prostu jednego z najważniejszych elementów życia.
I takim holistycznym akcentem kończymy dzisiejsze spotkanie. Michał Malinowski, dietetyk i psycholog, był Państwa i moim gościem. Julia Baranowska nam program zrealizowała. Ja się z Państwem nie rozstaję. Zapraszam po 11 na Strefę Komfortu. Iwona Dębska, do usłyszenia jeszcze dzisiaj.
Powiedzmy sobie dobrze. Słuchaj i oglądaj radiogdańsk.pl.